Sport w Słupsku i nie tylko.
Naszym gościem we Włocławku jest Krzysztof Szaradowski, Radio Anwil. Dzień dobry, Krzysztof, witaj.
Witam. Dzień dobry. Jak poniedziałek po takim bardzo sportowym dla naszych obu miast weekendzie.
Powiedz mi, widziałeś to na żywo z bliska? Ja niestety w łóżku ze wzrokiem przyklejonym do telewizora. Oglądałeś na żywo mecz Anwil Włocławek Energa Icons i Czarni Słupsk. Po dogrywce gospodarze wygrali 92-86. Jak ty z perspektywy włocławianina, człowieka związanego z tym środowiskiem, ale też obserwatora koszykówki od bardzo dawna, oceniasz to spotkanie?
Oj, no Czarni potwierdzili w tym meczu, bo chciałbym od Czarnych zacząć. Czarni potwierdzili w tym meczu, że od momentu przyjścia Stelmachersa to jest zupełnie inna drużyna. A, no i wszyscy, którzy liczyli na łatwe zwycięstwo Anwilu, a nie znali choćby terminarza ostatniego Czarnych, którzy wygrali 6 z 8 ostatnich meczów, to na pewno byli srogo zaskoczeni. Ja natomiast zaskoczony nie byłem, bo tak jak powiedziałem, 6 na 8 ostatnich meczów Czarni wygrali i przyjeżdżali do Włocławka naładowani, nabuzowani pozytywną energią, bo to przecież drużyna, która myślę z dużą dozą prawdopodobieństwa znajdzie się w playoffach, jeśli będzie dalej prezentować się tak, jak się prezentuje. Wygrana w bardzo takich dramatycznych okolicznościach ze Stalą jeszcze bardziej wasz zespół nakręciła. No i to było widać we Włocławku, gdzie ruszyli Czarni z ogromnym impetem od samego początku i od początku też złapali niewiarygodną skuteczność za 3, bo ja z tego co pamiętam, kiedy żegnałem się z moimi słuchaczami na przerwę i patrzyłem na to, że Czarni mają 9 na 12 za 3, to była rzecz, która się niezwykle rzadko zdarza. Przypomniał mi się mecz Anwilu w Lublinie 2 tygodnie temu, gdzie do przerwy Anwil miał 10 trafionych trójek na nieco gorszej skuteczności, ale no rzeczywiście Czarni wyglądali mocarnie w tej pierwszej połowie na tle Anwilu i teraz o nim chciałbym dosłownie 2 słowa, bo na tle Anwilu, który jest jednak mocno widać zmęczony faktem, że zagrał 12 meczów w europejskich pucharach, ale co jest istotne, dużą część z nich rozegrał w okrojonym składzie bez swojego podstawowego rozgrywającego, z jedynym Kamilem Łączyńskim na rozegraniu. W tych meczach też kilku nie wystąpił Justin Turner i po drużynie włocławskiej wczoraj w pierwszej połowie szczególnie było widać, że jest dużo wolniejsza, dużo mniej zwinna, sprytna, sprawna niż drużyna Czarnych i tak naprawdę tym jedynym zawodnikiem, który tempem dorównywał zespołowi ze Słupska, był nowy nabytek, gracz, który świeżo dopiero dotarł do Włocławka, PJ Pipes. No on też ostatecznie przyczynił się do tego zwycięstwa Anwilu, chyba najdobitniej zresztą kibice Anwilu wybrali go MVP meczu z taką dużą przewagą nad drugim w kolejce Lukiem Petraskiem, że to świadczy o tym, jak duża różnica była między nim a pozostałymi graczami Anwilu.
Powiem ci, że trochę się dziwię, że drugi w tym głosowaniu we Włocławku nie był Kamil Łączyński, bo moim zdaniem on mimo tego, że widać, że jest zmęczony, że tylko 5 rzutów z gry, 2 punkty tylko, ale 5 asyst, no to moim zdaniem to był zawodnik oprócz Pipesa, który dał tlen zespołowi z Włocławka, dlatego że bardzo rozsądnie rozdzielał piłki, ale też świetnie bronił, mimo tego zmęczenia, mimo tego, że bardzo długim czasem był jedynym rozgrywającym tak naprawdę we Włocławku. Teraz przyjście Pipesa ewidentnie dało dodatkową energię zespołowi Anwilu.
No tak, i nie ukrywam, że troszeczkę zastanawiam się, co będzie dalej w Anwilu w kontekście tego, co powiedział trener Selczuk Ernak na konferencji pomeczowej, że w piątek na mecz ze Śląskiem Pucharowy wróci do drużyny Luke Nelson i teraz pytanie, kto usiądzie na trybunach, bo przypominam, we Włocławku mamy w tej chwili 7 obcokrajowców, a skoro wróci Luke Nelson, to ktoś na te trybuny będzie musiał usiąść. No patrząc wczoraj na mecz, Justin Turner i...
ja ci powiem, kto pójdzie na trybuny. Pewnie Jackson Jr., tak, dlatego dokładnie, że jego wkład w grę był minimalny. Wydaje mi się, że dużo pozytywniejszym, dużo solidniejszym zawodnikiem na tych pozycjach jest Ryan Taylor, a Ongenda i Vanderberg są tutaj naprawdę potrzebni. Turner też jest moim zdaniem solidniejszym graczem. Pipes tym bardziej pokazał, że jest tym ogniwem, które uzupełnia. Także moim zdaniem to tutaj los jest Jacksona rozstrzygnięty. Ławka, też znaczy, nawet tak nie ławka, trybuny.
Tak, zdecydowanie. Natomiast wspomniałeś nazwisko Ongendy i Van der Berka i ja tutaj chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do wczorajszego meczu i powiedzieć o jednej rzeczy, która moim zdaniem była kluczowa do tego, że Anvil to spotkanie wygrał. Przez 30 minut to Czarni tak naprawdę dyktowali warunki w tym spotkaniu i wszystko tak naprawdę też zmieniło się w pewnej sytuacji, w której trener Selçuk Ernak, stwierdzając, moim zdaniem tak było, bo nie wiem, nie rozmawiałem z nim o tym, ale wydaje mi się, że on w pewnym momencie widząc, że Anvil nie przekona do stylu swojego drużyny czarnych, w sensie nie zmusi czarnych do tego, żeby grali, no Anvil nie ukrywajmy, ma nad czarnymi przewagę wysokich i Van der Berg i Ongenda na pewno są zawodnikami mocniejszymi, tak, od Tomczaka, choćby Tomczaka, tak?
Od każdego. Tomczak jest jedynym prawdziwym środkowym w czarnych. Koniec kropka.
No właśnie, dlatego tak się zawiesiłem po wymienieniu jego nazwiska. Ale zobacz, co jest istotne. My przez to, że staraliśmy się grać na wysokich, nie nadążaliśmy za czarnymi. Ja mówiłem o tym, że byliśmy wolniejsi, ale to nie wynikało tylko ze zmęczenia. To wynikało też z tego, że Jackson czy Stein to są zawodnicy bardzo zwinni, bardzo sprawni i tym naszym wysokim trudno było za nimi biegać.
Ale Krzysztof, ja się mogę z tobą zgodzić. Ja się mogę z tobą zgodzić, tylko że ta ostateczna decyzja trenera Anvilu też była okupiona dość srogą lekcją, bo zamienił w pewnym momencie Vandenberga i Ongendę na Krzysztofa Sulimę i to się skończyło katastrofą. Te rzuty Steina spod nosa.
I o mało niepołamanymi nogami musiała.
No właśnie.
Także dlatego ja mówię tutaj, widząc, że nasi wysocy nie nadążają, nie dają rady, czego najlepszym przykładem już był rzeczywiście zamykający tę sekwencję Krzysztof Sulima, potem nagle się okazało, że w naszej drużynie zaczęliśmy grać czterema niskimi plus piątym, który grał takiego fałszywego centra Lukiem Petraskiem, skrzydłowym nominalnym. I to dopiero przyniosło oczekiwany rezultat. To
chcesz powiedzieć, współpraca... że Anvil był za ciężki na ten fragment gry, na te trzy kwarty w zasadzie.
Za wysoki i za ciężki i myślę, że dosyć długo trwało, zanim trener Selçuk Ernak się zdecydował na taki ruch, ale on przyniósł skutek, bo zwrócił uwagę, że Anvil tak naprawdę wrócił na dobre tory, wrócił do dobrego grania w momencie, jak obok siebie grali Łączyński, Turner, Pipes.
Petrasek.
No i był jeszcze chyba Petrasek. I Taylor przez pewien moment. Chwilę, także tak. Czwórka niskich graczy. Potem zamiast Taylora wszedł Van der Berg, ale mówię...
Możesz mieć rację rzeczywiście, że to był taki moment kluczowy, w którym Anvil zaczął nadążać, a nawet wyprzedzać w tempie gry czarnych.
Tak. Tym bardziej, że zarówno Pipes, jak i Turner mieli w nogach dużo mniej minut niż Jackson i Stein. I teraz pytanie, czy to gdzieś tam było wcześniej zaplanowane, czy po prostu to był taki przypływ jakiejś myśli trenerskiej w tym danym momencie, dlatego że mówię, nie mogliśmy sobie zupełnie poradzić z waszymi niskimi, dopiero w momencie, kiedy na parkiecie pojawiła się ta wspomniana przeze mnie trójka niskich, Łączyński, Turner i Pipes, to dało efekt w postaci tego prowadzenia, doprowadzenia do dogrywki, ostatecznie w tej dogrywce zwycięstwa. Natomiast no, wielki szacunek dla czarnych za to, ile rzucili trójek, bo rzucili ich 16. To ja, mnie się wydawało, że Anvil rzucił dużo trójek w Lublinie, bo rzucił 15. Wczoraj czarni przebili ten wynik. No i szacun dla Miśka Nowakowskiego. 5 trójek wczoraj w Hali Mistrzów. Wow, naprawdę.
No ale jeszcze Alek Stein 4-9, Mateusz Dzięba 2-4, 1-1 Musiał, 3-7 Jackson i 1-2 Man Jafić. Jak bardzo ci biło serce w ostatnich 12 sekundach czwartej kwarty, kiedy to Jackson miał piłkę? Czy
obstawiam, że te akcje... Jackson będzie...
No właśnie, chciałem cię o to zapytać. Zabierasz mi pytanie, które mam już przygotowane dla ciebie. Ja bym tę akcję zagrał Steinem, ale może ja się nie znam na koszykówce.
Wiesz co, oglądam mecze z Gryfi, bo lubię mecze w takiej atmosferze, wiesz, jak jest u nas, jak jest u was, jak jest w Ostrowie Wielkopolskim, czy w Wałbrzychu, gdzie trochę kipi. Oczywiście, to jest clue. Ja też uwielbiam komentować, zresztą pewnie ty też, takie mecze, gdzie sam swoich myśli nie słyszę, tak jak było wczoraj, bo była duża grupa waszych kibiców, tak jak jest na meczach w Ostrowie, mówię, czy mam nadzieję, za chwilę się przekonam w Wałbrzychu, bo w Wałbrzychu też już nie byłem na meczu od 2000. Nie wiem, którego tam roku, 7 czy 8.
W 2020 nie byłem.
No tak, faktycznie.
No dobrze, ale wracając do tej ostatniej akcji, czwartej kwarty.
do ostatniej akcji, no widząc ostatnio kilka akcji w wykonaniu Jacksona w ostatnich sekundach, to nie ukrywam, że tak przed tą ostatnią akcją sobie myślałem, no by tylko on wziął tę piłkę i zaczął kombinować, bo pewnie nic nie wykombinuje. No i się nie pomyliłem. Nie wiem, dlaczego uparcie Robert Stelmacher spcha te ostatnie akcje przez Jacksona. No, niezrozumiała dla mnie decyzja.
Pytanie na konferencji prasowej, które padło, dotyczyło tego, jak miała być zagrana ta akcja i na pytanie kogoś z dziennikarzy z Włocławka, trener Stelmachers powiedział, że to miała być penetracja, a nie ucieczka gdzieś na bok i taki dramatyczny, rozpaczliwy rzut za trzy, który, no, umówmy się, 1 na 25 może by takich wpadło.
Tym bardziej, że wam wystarczył jeden punkt, więc nawet gdyby został sfaulowany, to
Krzysztof, Czarnym wystarczył faul.
Tak, dokładnie.
Wystarczył faul i ja nie rozumiem, dlaczego tak to...
Jeden punkt z osobistych i było
dokładnie tak, i było po wszystkim, więc okej. Ale i tak Lauren Jackson gra o niebo lepiej niż grał jeszcze 3 tygodnie temu, czy 4 tygodnie temu, więc trzeba to docenić. 5 asyst, 5 strat, Ewal 12, 17 punktów i tak jak patrzę na ten wynik, to myślę sobie, że to było bardzo dobre spotkanie, dlatego, że było dużo emocji, ale było widać też już, że taki handicap, który masz w meczu, kiedy doprowadzasz do dogrywki, a Anvil w drugiej połowie tego spotkania, w zasadzie w końcówce trzeciej i w czwartej kwarcie grał lepiej niż Czarni, to się przełożyło też na taką mowę ciała, dyspozycję, trochę też podejście mentalne, mam wrażenie, bo zobacz, Czarni byli trochę bezradni w tej dogrywce już.
Wejdę ci w słowo, ale dokładnie tak samo było tydzień temu w Warszawie w wykonaniu Anvilu, gdzie przed ostatnią kwartą Anvil przegrywał 12 punktami. Ostatecznie nie wiem, czy oglądałeś, czy pamiętasz, jak tam się ten mecz kończył w Warszawie, bo ostatnie 6 akcji czasu regulaminowego, czyli tych 40 minut, to były rzuty za 3. 3 rzuty za 3 ze strony Anvilu, 3 rzuty za 3 ze strony Dzików. Doszło do dogrywki. W tej dogrywce Anvil, który gonił przez całą czwartą kwartę, też to, co powiedziałeś teraz. Rozpędzony po prostu nie dał Dzikom w dogrywce szans i wczoraj, mam wrażenie, też było podobnie. No tu zwykle się tak mówi, że trudniej się bronić niż atakować, więc myślę, że tak to też wczoraj miało znaczenie.
Znaczy wiesz, to też jest tak, że trudno się goni uciekającego, ale jak już go dogonisz i jeszcze go przegonisz o ten punkt dwa, to już łapiesz ten kontakt i
pewnie... Kolarze wiedzą to najlepiej.
Dokładnie tak. Jak siedzisz na kole, to zupełnie inaczej jest, natomiast też zyskujesz taką pewność, że pewnego rodzaju balans, że okej, dopadłem go, mamy ich i teraz tylko musimy to skończyć. No to dobrze. Bardzo dobre spotkanie. Pewnie w Słupsku,
świetnie się oglądało,
żałują, że Czarni nie wygrali. Szacun dla Anvilu za tą pogoń i zwycięstwo, bo rzeczywiście to kosztowało mnóstwo wysiłku. Nie wiem, czy uda się w zupełności wypocząć przed Pucharem Polski, ale to jakby w Słupsku nie jest problem, tylko we Włocławku. Wybacz.
Ja powiem jedną rzecz i to jeśli pozwolisz, to zabiorę ci dosłownie 30 sekund, bo ja i nie mówię tego dlatego, że Anvil jest w tym sezonie liderem, bo w poprzednim sezonie było podobnie. Natomiast ja ogólnie uważam, że drużyna, która zajmuje pierwsze miejsce, czy pierwsze dwa miejsca w rundzie zasadniczej po tej pierwszej rundzie, powinna mieć jakiś handicap odnośnie tego rozstawienia w Pucharze Polski. W końcu
czyli co, o to się od walczy, półfinału, tak? Od półfinału?
Znaczy nie, chodzi mi o to, że powinna grać mecze czwartkowe. Było tak przez wiele lat. Okay. Nie wiem, czy pamiętasz, jak gospodarzem była Warszawa i Lublin i tam występowała drużyna gospodarzy. To było tak, że lider tabeli miał handicap, grał pierwszy mecz w czwartek. Po to jest tym liderem, po to walczy o to pierwsze miejsce, żeby w jakikolwiek sposób być uprzywilejowanym. A tutaj mamy sytuację, w której i pierwsza, i druga drużyna w tabeli, czyli Anvil i Trefl, grają bardzo trudne mecze w piątek, a zespoły, które były niżej w tabeli, grają swoje mecze w czwartek i mają czas na odpoczynek. Ja nie mówię teraz, tak jak powiedziałem, tego ze względu na Anvil. Uważam, że lepszą opcją było to, co było w poprzednich latach, że lider i wicelider byli rozstawieni i grali w meczach czwartkowych.
Tak? Ja w ogóle uważam, że w tym Pucharze Polski powinno grać 9 drużyn, natomiast lider połowy sezonu powinien startować od półfinału. To znaczy...
A widzisz, no to jeszcze bardziej idziesz...
Dziewiąty zespół powinien mieć szansę, żeby zagrać w tym półfinale, ale musiałby pokonać zespół wyżej rozstawiony w ćwierćfinale. Ale może za bardzo kombinuję, wiesz, ja lubię trochę pokombinować.
Czasami tak, natomiast ja mówię, tutaj, biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, czyli zmęczenie, to Anvil jest w bardzo trudnej sytuacji, bo gra mecz piątkowy wieczorny o 20:30 i nawet jeśli mówię, nawet jeśli, bo nie wiem, czy to będzie tak łatwo przejść Śląsk, który dołożył dwóch nowych zawodników i widać było w ostatniej kwarcie meczu z Treflem, że też się potrafi rozpędzić, to kończysz mecz o 23 i grasz następnego dnia, bodajże o 18 jest półfinał. To wcale nie jest tak łatwo doprowadzić drużynę do stanu używalności
Wiesz co, to pewnie jeszcze byłaby zupełnie inna opowieść, gdyby ten Puchar Polski poza satysfakcją i ładnym pucharkiem do postawienia w gablocie dawał coś jeszcze ekstra.
Tak, zdecydowanie.
Byłoby pewnie może trochę łatwiej się zmotywować, żeby zagrać jeszcze mocniej. No dobrze, Maceo Tick, jak już wspomniałeś o Śląsku Wrocław, były gracz czarnych, dołącza do Śląska. To będzie ciekawe, zobaczyć tego zawodnika znowu. Mam wrażenie, że nie do końca wykorzystanego w czarnych, bo to gracz, który potrafi jeden na jeden bardzo fajnie zagrać, natomiast rzut ma, szczerze mówiąc, przeciętny. No ale dobra, zostawmy to. Górnik Zamek, Książ Wałbrzych, PGE Start Lublin 87-72. Ja jestem pod wrażeniem gry zespołu z Wałbrzycha. Naprawdę.
No tak, ja ci powiem szczerze zupełnie, że ja powiedziałem gdzieś tam po 5 czy 6 kolejkach, jak pewnie wielu oglądaczy BLK, że no piękny sen się szybko skończy, tymczasem ten sen się nie kończy, ba, on się coraz bardziej rozwija, trochę jak w filmie Incepcja, ma coraz więcej warstw i nawet w sytuacji, w której Maciek Bojanowski doznał kontuzji, a to przecież jeden z kluczowych Polaków w drużynie z Wałbrzycha, to oni i tak jadą jak walec, z wszystkimi u siebie wygrywają, poza tym chyba pierwszym meczem, który przegrali na starcie sezonu z Kingiem, to rzeczywiście, ja już się nie mogę doczekać tego spotkania, chyba 4 kwietnia gramy w Wałbrzychu i jestem ciekaw, czy rzeczywiście tam te kosze są takie zaczarowane, że drużyny rzucają
tam jest
przeciwne
kocioł,
niewiele
tam jest
punktów.
Kocioł
kiedyś,
i
pamiętasz, tak, mówiło się, że Andrzej Kowalczyk w Ostrowie w starej hali na K1 odkręcał śruby, luzował w obręczach, żeby piłki nie wpadały. To nie wiem, czy tam trener Adamek wzorem
nie,
trenera
trener Adamek, ja to się chyba tym nie zajmuję, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że w Górniku może nie ma wirtuozów, ale są naprawdę bardzo solidni tacy rzemieślnicy, gracze zagraniczni i oni dają tam tą jakość. No i Darek Wyka, który daje ewidentnie taki fajny luz, dobrą atmosferę w szatni i to widać, że ten zespół chce ze sobą grać i też podzielone fajnie role. No dobrze, ale drugi zespół, który mnie zaskakuje w tym sezonie na plus, to jest Arriva Polski Cukier Toruń. Pojechali do Warszawy i wygrali z Dzikami 12 punktami 86-90.
Z Dzikami, z którymi, tak jak powiedziałem przed chwilą, Anvil się męczył tydzień temu
no
i dopiero
właśnie,
po rozgrywce ich ograł.
No właśnie, jest... jaka ta liga jest nieoczywista, co? I teraz
wiesz,
mamy...
co, dzisiaj...
Proszę bardzo.
Dzisiaj przeczytałem taki fajny tekst Piotrka Karolaka, który gdzieś tam w Superbaskecie opisuje przecież co tydzień każdą kolejkę. On napisał, że Toruń w tej chwili jest taką drużyną z tego dołu tabeli, która się mocno rozpędza, żeby do play-in awansować. No i na pewno jest to bardzo prawdopodobne, patrząc przede wszystkim na to, jak to wszystko zaczyna wyglądać, bo ja powiem szczerze, że ja uważałem, że Staloostrów Wielkopolski będzie takim zespołem i nawet myślałem o tym w kontekście Anwilu, który przecież ma szansę na zajęcie pierwszego miejsca przed play-off, że jak ktoś z play-in wejdzie na 8 miejsce i będzie to Stal, to będziemy mieli, powiem kolokwialnie, rzeźnie, bo wiadomo, jak wyglądają mecze Anwilu ze Stalą. Natomiast no, ta Stal ostatnio zaskakuje in minus bardzo, bardzo mocno i zaskoczyła mnie tą porażką ze Spójnią, która nie wygrała, tam ktoś wyliczył od prawie 50 dni. No więc myślę, że teraz chyba trzeba będzie postawić na tor.
No chyba tak to może się rozegrać. Natomiast MKS Dąbrowa Górnicza, tam zaświeciło słońce, jak to mówi Michał Tomasik z Superbasketu, czyli nabrali oddechu w piersi, bo pierwsze zwycięstwo od bardzo, bardzo dawna nad Tauronem GTK Gliwice 107-87. Ten mecz się w pewnym momencie rozjechał. GTK stanęło i po prostu nie miało odpowiedzi na to, co się działo w ataku Dąbrowy Górniczej. Tref Sopot WKS Śląsk Wrocław bardzo długo...
Ciekawy. Mecz,
ale Black
który Shear... już się skończył, a potem się zaczął od
powiedz
nowa.
Mi, co ty sądzisz o takim zawodniku, który się nazywa Black Shear w Śląsku? Gość wychodzi to na parkiet jakby zaspany, kompletnie mowa ciała taka, jakby mu na niczym nie zależało, po czym robi na parkiecie, co chce.
No właśnie, ale...
Pozytywnym słowa tego znaczeniu.
Z tego, co słychać, to już go nie zobaczymy i może on wyszedł na ten parkiet już z taką myślą, bo mówili nawet chyba o tym komentatorzy w trakcie spotkania, że on już wyszedł na ten mecz z myślą, że to jest jego ostatnie spotkanie w barwach Śląska. No i skoro już był na tym boisku, to może nagle pomyślał, to się z nimi ładnie pożegnam, żeby zostawić sobie, po sobie dobre wspomnienie. No i to, co się stało w ogóle, że Śląsk odrobił te straty, to też jest to, o czym przed chwilą powiedziałeś, że ta liga nasza jest po prostu nieprawdopodobna. Ja mówiąc szczerze, przy plus 19 dla Trefla nie wyłączyłem telewizora, chociaż byłem bliskim. Dobra, już po meczu i nagle Śląsk odrabia straty, wychodzi na dwóch, chyba nawet czy trzypunktowe prowadzenie.
Ale kurczę, wiesz co, to chyba nawet dobrze dla widowiska. Nie mówię, że dobrze dla trenerów, bo pewnie dostają zawału, bo nie tak to miało wyglądać tam przy linii bocznej. Myślę, że trener Tabak tam nie wyrywa włosów z głowy, bo to nie ta dyscyplina. Natomiast natomiast to jest naprawdę nieprzewidywalne momentami są te wydarzenia. Jeszcze dwa mecze są, mamy do krótkiego omówienia. Legia Warszawa 85 punktów, Orlen Zastan Zielona Góra 79. Legia też nie bez kłopotów pokonała Orlen Zastal Zielona Góra. No i King Szczecin AMW Arka Gdynia 99-84. W Gdyni zabrakło jakości na końcu.
Tak, zabrakło przede wszystkim dwóch zawodników, którzy no ktoś też stwierdził, że to połowa wartości Arki Gdynia. Zresztą Anwir się o tym przekonał, bo oni głównie pociągnęli drużynę Arki do tej nieoczekiwanej wygranej w hali mistrzów we Włocławku. No, zastanawia mnie siła Kinga i bardzo mnie zastanawia, jak będą te piątkowe pojedynki wyglądały właśnie Kinga z Treflem i Śląska z Anwilem. Naprawdę niezwykle ciekawie się to zapowiada, aczkolwiek czy King będzie w stanie przeciwstawić się Treflowi, no to ciężko mi w tej chwili w to uwierzyć, widząc, jaką siłą dysponuje Trefl i Trefl, który wygrywa mecz za meczem, ma 6 obcokrajowców. Nie wiem, czy King z taką grą, jak wczoraj, będzie w stanie się temu Treflowi przeciwstawić.
No ale teraz te zespoły, które zagrają w finale Pucharu Polski, mają ciężkie chwile przed sobą, no bo to są docelowo 3 spotkania, tak? Maksymalnie nawet do finału.
3 spotkania w 3 dni i ja to wczoraj nawet o tym powiedziałem, rozmawiając z Piotrkiem Kieplinem chyba gdzieś tam po meczu, że my będziemy jeśli wygralibyśmy, nieważne, czy to będzie Śląsk czy Anwil, ktoś będzie miał tylko 16 godzin odpoczynku przed meczem z Treflem lub Kingiem, to jest nic. I tak naprawdę po tym półfinale znowu ten ktoś, kto wygra, będzie miał 16 godzin przed finałem. To jest niesamowity
wysiłek,
wyczyn. I wiesz co, ja przypomina mi się taka sytuacja z roku 2020, kiedy Anwil ostatni raz zdobywał Puchar Polski, wygrywając wtedy z Toruniem w finale po niezwykłym meczu Shona Jonesa. Tam moim zdaniem kluczową rzeczą było to, że Anwil grał wtedy czwartek, sobota, niedziela, a Toruń grał ostatni mecz w piątek, a potem grał i w sobotę, i w niedzielę, więc formalnie 3 dni z rzędu to miało moim zdaniem kluczowe znaczenie.
To będzie czuć w nogach, tak. I to może być kluczowe to dla tego widowiska finałowego. Może nawet ten finał należało rozłożyć na więcej niż 4 dni i wtedy może miałoby to sens. Nie wiem, co na to trenerzy, nie wiem, co na to kluby.
Ja pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, była taka sytuacja, że kiedyś Puchar Polski był w Gdyni i rozgrywano mecze w dwóch halach. O ile ja dobrze pamiętam, albo nawet było i w Stargardzie, i w Trójmieście. To taki jakiś Puchar Polski był. I tam wtedy grało bodajże 8 drużyn, trwało to więcej dni. Ten dzień przerwy uważam drużyny mieć powinny, żeby to miało sens, bo to jest i ryzyko dla zawodników, że doznają jakiejś kontuzji, ale też dla widowiska, że potem w finale zawodnicy słaniają się na nogach. To na pewno też nie jest dobre.
To Krzysztof, jeszcze na koniec, kto zdobędzie Puchar Polski?
Oczywiste jest, że wierzę w to, że zrobi to Anwil, natomiast jeśli nie Anwil, to Górnik Wałbrzych.
To teraz pojechałeś. No dobra. Niech tak będzie. Zobaczymy, to będzie ciekawe widowisko. Dziękuję bardzo. Krzysztof Szaradowski, Dzięki. Radio Anwil. Pozdrawiam. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Sport w Słupsku i nie tylko.